Sięgam do psalmu setnego i tekst tego psalmu niech będzie też tekstem, nad którym chcę się przez chwilę zatrzymać. Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu cała ziemio. Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Zatytułowałem sobie to rozważanie nieco marketingowo. Zrzęda czy wdzięczny? To robi różnicę. Dziękczynne nabożeństwo jest takim specjalnym czasem. Jest to spojrzenie w przeszłość, ale też i w przyszłość. Jest przypomnieniem Boga, który znów był Bogiem wiernym. Myślę, że o dziękczynieniu można powiedzieć, iż podnosi nasze głowy w górę z wdzięcznością za łaskę, obfitość, ochronę, za radość, za zaopatrzenie. Święto Dziękczynienia nie ma swojej daty w polskim kalendarzu. Właściwie nie ma takiego święta. Pojawia się ono jako dożynki organizowane centralnie albo lokalnie. Ale nie o to przecież tylko w tym zwrocie dziękczynienie chodzi. Dla europejskich osadników dzisiejszych Stanów Zjednoczonych był to dzień podziękowania za przeżycie pierwszego roku w skrajnie trudnych warunkach. Przeżyli dramatyczny rok i po roku chcieli złożyć Bogu podziękowanie, że był z nimi. I prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln w 1863 roku ustanowił ostatni czwartek listopada jako święto dziękczynienia. To nie tylko święto plonów, to nie tylko święto żniw, ale obejmujące swym zasięgiem wszelkie dziękczynienie za wszystko. W naszym świętowaniu tu w Polsce nie odwołujemy się do takiej historii, ale skoro udało nam się zaadoptować już niektóre amerykańskie święta, to może i to kiedyś się pojawi w kalendarzu. Mamy walentynki, mamy Halloween, to z wdzięcznością bym przyjął, gdyby w kalendarzu pojawił się taki dzień dziękczynienia, stała data. Na razie kościoły, zbory, parafie organizują najczęściej we własnym zakresie, w jakimś określonym dniu. Ale chwała Bogu, że jest taka chwila, jest taka refleksja, by Bogu podziękować. W naszym świętowaniu odwołujemy się do Biblii. To Stary Testament nam mówi o pewnych świętach, w których oddawano takie szczególne podziękowanie Wszechmogącemu Bogu. Chciałbym, byśmy to słowo dziękczynienie nie kojarzyli tylko z dożynkami czy z podziękowaniem za plony, bo dziękczynienie obejmuje wszystkie sfery naszego życia. Można sobie zadać pytanie, kto jest adresatem podziękowań? Do kogo powinniśmy przyjść z podziękowaniem? Wiele listów, kart, które są wysyłane do ludzi, bywa, że powracają. Mówi się, że około 2 milionów listów rocznie, to jest taka skromna liczba, nie dociera do adresatów. A bardzo często wracają z napisem adresat nieznany. Bo wysłano pod niewłaściwy adres, nieaktualny. Właściwy adres, pod który my chcemy, jako ludzie wierzący, kierować nasze podziękowanie, jest nam przedstawiony. On jest w liście apostoła Jakuba, w 17 wersecie 1 rozdziału. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. Oto nasz adres, pod który kierujemy nasze dziękczynienie, nasze uwielbienie, naszą chwałę za to, co otrzymujemy, co mamy, co posiadamy. Gdyby zapytać, komu wdzięczność się należy, to w zależności, jaka jest sytuacja, mówimy, no, dziękujemy przyjaciołom, rodzinie, jeszcze kilkunastu osobom, nagradzani Oscarami, zwykle, gdy już są publicznie wywołani, to dziękują rodzinie. A za wszystko czasami też opowiadają różne dziwne rzeczy, rozśmieszając publiczność. Na jakich podstawach opiera się nasze dziękczynienie? Większość rzeczy, na których zwyczajowo opiera się nasze podziękowanie, może ulec zmianie, może się zmienić. Oto biblijny Hiob, którego większość z nas historię życia zna. W ciągu zaledwie kilku dni stracił wszystko. Dorobek całego swego życia. Nie tylko dorobek. Rodzinę. Wiele rzeczy się zmieniło błyskawicznie. Czy on mógłby z nami razem brać udział w takim nabożeństwie dziękczynnym? Czy mógłby dziękować Bogu? Jeśli nie mielibyśmy przyjaciół, rodziny, pracy, w ręku niezapłacone rachunki, czy nadal umielibyśmy być wdzięczni? Czy umiemy w różnych okolicznościach być wdzięczni? Odpowiedź jest jednoznaczna. Czy się z nią zgadzamy, czy nie? Twierdzę, że tak, że powinniśmy być wdzięczni, niezależnie od okoliczności. Ponieważ nie okoliczności decydują o tym, za co mamy podziękować Bogu. Pewien człowiek otrzymał dziwną fakturę. W jednej kolumnie tej faktury były umieszczone błogosławieństwa i wszystkie rzeczy, które otrzymał od Boga. W drugiej kolumnie było to, co on zrobił. Różniły się zdecydowanie te kolumny. Kiedy się przyjrzał tej fakturze, powiedział: jestem beznadziejnie zadłużony u Boga. I tak właśnie wygląda nasze życie. Jesteśmy u Boga zadłużeni i to jest powód, aby być wdzięcznym. Sytuacje, które przytoczyłem, mogą wywoływać to, że albo będziemy wdzięczni, gdy wszystko tracimy, albo możemy być cyniczni. Robert Bruce opowiadał o pewnym zdarzeniu. Idąc zatłoczoną ulicą w amerykańskim mieście, wśród hałasu samochodów pędzących tymi ulicami, a często nie pędzących, ale stojących w gigantycznych korkach, usłyszał niesamowity śpiew. Niezwykły głos, który go zaintrygował. Głos, który rozmiękczył jego serce. To był piękny śpiew, ale też niezwykły głos. A gdy zlokalizował śpiewającego, zobaczył, że jest na wózku inwalidzkim i że nie ma nóg. Podszedł do tego człowieka i powiada: podniosłeś mnie na duchu, będąc w takiej sytuacji. Możesz tak cudownie śpiewać. A ten człowiek z uśmiechem odpowiedział: kiedy przestałem koncentrować się na tym, co straciłem, znalazłem dużo więcej tego, w czym mogę być szczęśliwy. Musimy oduczyć się, myślę, mówię to profilaktycznie. Wierzę, że tak nie jest, ale mówię to, byśmy oduczyli się koncentrować tylko na swojej stracie, na tym, co się nam przytrafiło, a zobaczyli to, co od Boga możemy otrzymać zdecydowanie lepsze i więcej. Nie umiemy sobie na pewne pytania odpowiedzieć, dlaczego, ale zawsze możemy być wdzięczni za niezmienną naturę Boga, Jego miłość i Jego łaskę. Ona w różnej formie do każdego z nas dociera. Każdy z nas inaczej ją odbiera, inaczej ją akcentuje. Ale jest ważne, byśmy może więcej byli wdzięczni i mniej koncentrowali się na stratach, a więcej na tym, co posiadamy. Oto w czasach osadnictwa, kiedy był taki wielki pęd w Stanach Zjednoczonych na zachód, pewna grupa wybrała się też w swej podróży na zachód, zdobyć zachód. I ta grupa pionierów doświadczyła ogromnych trudności. A wraz z tymi doświadczeniami przyszło zniechęcenie, niezadowolenie, depresja. I pewnego wieczoru stanęli przy ognisku i powiedzieli: chcemy swoje żale wygarnąć naszemu liderowi. Mamy dość takiego prowadzenia. I ktoś wstał i powiedział: zanim to zrobimy, zanim zaczniemy narzekać, stańmy tu przy tym ognisku i pomódlmy się i powiedzmy Bogu takie rzeczy. Podziękujmy Bogu, że dotarliśmy tak daleko, że tu jesteśmy, że zachowaliśmy życie i dotarliśmy do tego miejsca bez walk z Indianami. A po trzecie, powiedzmy to Bogu, że chcemy zakończyć naszą podróż i mamy tego dosyć. I zgodzili się. A kiedy skończyła się modlitwa, zapadła głęboka cisza. Nikt nie miał już skargi, nikt nie miał ochoty narzekać, a mieli tak wiele ważnych spraw do powiedzenia. Dziękczynienie, uwielbienie przekształca gderającego ducha w ducha, który chce być wdzięczny Bogu, który chce powiedzieć: dziękuję za to, co mam. A za co my, użyję takiego brzydkiego słowa, mieszczuchy, nie mający nic wspólnego z polami, z uprawą, mamy dziękować? Przecież my jesteśmy tylko konsumentami. Ale tego jeszcze nie odczuwamy, jak ta żywność do nas dociera. Mamy tak doskonały system dystrybucji, że jak w jednym kraju zabrakłoby żywności, nie ma problemu. Z drugiego kraju się ściąga żywność, nawet tego nie zauważymy, jak to zrobiono. Jedyne, co zauważymy, to ceny mogą się zmienić. Może żywność będzie droższa. Ale tak naprawdę nie uczestniczymy w tym procesie poza konsumpcją. A przecież codziennie mamy ten nasz chleb powszedni. Pod tym słowem kryje się to wszystko, co Bóg darował nam, abyśmy mogli żyć. Za co mamy być wdzięczni? Oto dziwna lista, którą chcę wam przedstawić, za co ja chciałbym być wdzięcznym. Wysłuchajcie jej do końca, zanim pomyślicie sobie, co ten pastor opowiada. Chcę być wdzięczny Bogu za podatki, które płacę. ponieważ to świadczy, że jestem zatrudniony. Masz pracę. Chcę Bogu podziękować za odzież, która pasuje na mnie niezbyt foremnego, ponieważ to świadczy, że mam co jeść i dlatego ta odzież się deformuje. Czasami się kurczy, jakaś się robi ciasna, chyba złe materiały używają. Chcę podziękować mojemu Bogu za cień, który jest za mną lub przede mną, ponieważ wiem, że jestem w słońcu. Wiem, że ono świeci jeszcze na tym świecie. Chcę podziękować Bogu za miejsce, które znajduję na końcu parkingu, ponieważ to świadczy, że jeszcze jestem zdolny, aby chodzić, aby przyjść z tego parkingu gdzieś może pół kilometra. Jestem Bogu wdzięczny za rachunek, za ogrzewanie, bo to świadczy, że mam ciepło w domu. Chcę podziękować za wszystkie słowa krytyki, jakie mogę skierować pod adresem mojego rządu. Dlaczego? Bo to świadczy, że mamy wolność słowa. Chcę podziękować Bogu za osobę, która może stojąc obok mnie w kościele fałszuje, śpiewając pieśni, bo to świadczy, że jeszcze słyszę. Chcę podziękować Bogu za stos rzeczy, które mam do wyprania i do wyprasowania, bo to świadczy, że mam rodzinę, mam komu to zrobić. Chcę podziękować Bogu za alarm, który mnie obudził rano, bo to świadczy, że żyję. Chcę podziękować Bogu za bolące plecy i bolące mięśnie na końcu dnia, ponieważ to świadczy, że byłem aktywny. Nigdy naprawdę na to tak nie patrzyłem. Nigdy o tym tak nie pomyślałem, że można być za takie rzeczy wdzięcznym. Raczej odwrotnie. Wygrażamy palcem i pięścią. Mam tego dosyć. Ale spójrzmy w taki sposób. Na wdzięczność, na podziękowanie. Salomon powiada: oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. I to jest to też nowotestamentowe zachęcenie. To jest starotestamentowe, ale apostoł Paweł powiedział o sobie: umiem żyć w dostatku i luksusie, ale umiem też żyć w niedostatku i za wszystko być Bogu wdzięcznym. Bądźmy wdzięczni Bogu, ponieważ On daje nam to, co jest potrzebne, by starczyło nam do naszego życia. Współczesny system, współczesne życie oparte jest na posiadaniu. Dzisiaj liczy się tylko ten, o którym możemy powiedzieć, może sobie pozwolić kupić, posiąść. My, ludzie XXI wieku, lubimy znać naszą wartość netto. Ile jestem wart? I tym często się ludzie chwalą. Jeśli może sobie to i owo kupić i sąsiadowi tak pod oknem postawić, żeby tamten zemdlał, to jest dopiero satysfakcja. Oczywiście pieniądze są ważne i mogę ich używać jak chcę. To jest oczywiste, że mam prawo do posiadania. Ale dobrze jest pamiętać, że ten system, ten biznes posiada ostateczną rzeczywistość. Kiedyś się może skończyć, nagle coś może runąć, coś się załamać. Tak ostatecznie to my nic nie posiadamy. To jest wiotka sytuacja, kiedy ludzie na tym chcą bazować. Na swojej wartości netto. Nagle wszystko się może zmienić. Zatrudnienie, prawo, katastrofa, zaczną strajkować. Wszystko się może zmienić. Możemy niczego nie posiadać. Co za wartość zostanie nam? Posiadanie jest rzeczą przelotną. Dlatego te słowa apostoła Pawła, za wszystko dziękujcie, są dla mnie bardzo ważne. One mają ogromny sens. Bo gdyby Bóg zawiesił swoje prawa, nie byłoby nas. Gdyby Bóg tylko zawiesił swoje prawa fizyki, te miliardy niewidzialnych atomów rozpadają się i nie ma nas. Mamy za co dziękować. On jest Bogiem miłości. To nie jest starzec, który umieścił nas na tej ziemi, aby się nami zabawiać. Jesteśmy odbiorcami fantastycznych, niewiarygodnych prezentów od Boga. Wiecie, jak one wyglądają? To spójrz obok. Popatrzcie na siebie. To są fantastyczne prezenty, jakie tutaj dzisiaj siedzą. Każdy z nas. Zostaliśmy stworzeni przez Boga. A każdy jest unikatem przez miłość i piękno w Bogu. Jesteśmy zauroczeni nowoczesnymi technologiami i one wkraczają do naszych domów. Nowoczesność usprawnia nasze życie. Jesteśmy często uzależnieni od tej nowoczesnej technologii, od komputerów, od żywności, którą mamy. Ale nic nie zastąpi wdzięczności dla Stwórcy. I tę wdzięczność dziś chcemy Bogu złożyć. Chcemy to Jemu powiedzieć. Możemy się uczyć nawet od pogan. Kiedy sięgniecie myślą do Starego Testamentu, to można się nauczyć od Babilończyków. Pamiętacie Daniela? On znalazł się w niewoli babilońskiej, a tam czytamy, że cała żywność, zanim została spożyta, była składana i wszystko, co tam robiono u Babilończyków, najpierw modlono się i poświęcano ich bóstwom, bóstwom Babilonu, przeróżnym bóstwom. Dlatego Daniel powiedział, nie chcę spożywać tej żywności ofiarowywanej bóstwom. Nawet oni byli wdzięczni. Maksyma Babilonu brzmiała, czy jesz, albo pijesz, albo coś innego robisz. Wszystko ma zostać poświęcone bóstwom Babilonu. Apostoł Paweł uczy nas jednak chrześcijańskiego podejścia do wdzięczności i podziękowania Bogu. W liście do Koryntian napisał, a więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bogu. Dlatego tu jesteśmy. Dlatego w tym miejscu chcemy być wdzięczni. Ale jeśli zaczniemy zbyt dużo spekulować i zadawać pytanie, dlaczego, możemy znaleźć się w trzech. Jeśli zaczniemy pytać Boga o motywy, dlaczego, to skończy się to litością nad samym sobą. No widzisz, Panie, jaki ja jestem mizerny, taki lichy, dlaczego mnie akurat? Czemu nie tego sąsiada? Tylko akurat mnie. Czemu to mnie, Panie, spotkało? I będziesz się użalać nad samym sobą, zamiast być wdzięcznym. Jeśli porównamy nasze doświadczenie z innymi, to zacznie się rodzić wątpliwość. Czy na pewno ten Bóg się mną opiekuje? On chyba przysnął, zapomniał. A może to z nim jest tak, jak wyznawcami bożka Baala? Eliasz powiedział, no głośniej wołajcie, bo przysnął wasz Bóg. Krzyknijcie na Niego, bo On pewno zapomniał o was. Jeśli zaczynamy się w taki sposób zastanawiać, zrodzi się wątpliwość. Dlaczego to ja? Dlaczego mnie? Nie mamy na wiele sytuacji odpowiedzi na te pytania zaczynające się od słowa dlaczego. Ale jeśli będziemy dalej kontynuować to zadawanie pytania, to okaże się, że będziemy zmartwieni, zagniewani, będziemy osądzać i pojawi się taki skarżący duch, oskarżający wszystko i wszystkich dookoła, tylko ja sprawiedliwy. Dlatego to jest moją zachętą. Dziękujmy, Chcesz sobie zadać pytanie, dlaczego? Zadaj i idź dalej. Mamy dziękować za trzy rzeczy. Za te trzy rzeczy chcemy Boga uwielbić. A one są właśnie w tym cytowanym psalmie. Zobaczcie, ile musiałem powiedzieć, żeby dotrzeć z powrotem do tego psalmu, którym zacząłem nasze spotkanie. Wykrzykuj Panu cała ziemia. Pan jest Bogiem. To pierwszy powód naszej wdzięczności. Obojętnie, co przyniosą okoliczności, On jest z nami. Jest naszym Bogiem. Nie myśl teraz, że kogoś Bogiem. Twoim, moim. To takiego Boga ma na myśli psalmista. On jest z nami. Możemy zrobić takie równanie. Ja, ty i Bóg. To jest większość. To jest taki zespół, którego nic nie jest w stanie pokonać. Kiedy Bóg jest z nami, kiedy On jest naszym Panem, to jest zespół nie do pokonania. Chyba że wyłamujemy się z tego zespołu. A więc to jest ta ważna myśl dziękczynna. Pan jest Bogiem. Tu jesteśmy, by podziękować. Ale psalmista powiada, albowiem dobry jest Pan. Bóg jest dobry. To nie jest ktoś złośliwy, który robi drugiemu na złość. No zobaczymy, jak on się zachowa. Tu go uszczypnę i zobaczymy, jak zareaguje. Nie. Pan jest dobry. Możemy być wdzięczni za Jego dobroć. Za każdy dzień, za każdy moment naszego życia. Nie tylko od czasu do czasu. Oczywiście zawsze, bez przestanku dziękujcie, bądźcie wdzięczni. To jest ta myśl nowotestamentowa apostoła Pawła. Zawsze bądźmy wdzięczni. Czasami tej wdzięczności nie trzeba wyrażać słowami. Nie trzeba wielkich słów i poematów wygłaszać. Nie wiem, czyście zwrócili uwagę, kiedy po zamachu na Trade Center spotykały się rodziny, kiedy oczekiwali w napięciu, bo wielu ludzi tam przecież zginęło. Ale gdy się odnalazły rodziny, mówili sobie, jak cię kocham, jak jest fajnie, że się uratowałeś. Wszystko, co tam wtedy było w tym momencie, przytulenie, łzy. I nie trzeba było żadnych słów. To przytulenie i łzy szczęścia wystarczały, by wyrazić wdzięczność Bogu, że zostali zachowani. I myślę, że tak też nasza wdzięczność musi wyglądać. Niekoniecznie musi być specjalne nabożeństwo. Niekoniecznie musi być jakaś specjalna chwila, gdzie staniemy i będziemy dziękować. Dobrze, że takie chwile mamy. I dobrze, że to jest właśnie też i w tym miejscu dzisiaj. Ale tak naprawdę wystarczy wdzięczne serce. Ta świadomość, że Bóg jest tak dobry. Albowiem dobry jest Pan. Bo wdzięczność daje pokój, wiarę, pozytywne nastawienie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Zmieńmy swoje skupienie od okoliczności do Boga. Bóg jest nadal dobry. Chcę to wam ogłosić. Myślę, że truizm, bo wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy chrześcijanie o tym wiedzą. Bóg jest dobry. Ale musimy to sobie przypominać, bo czasami takie zrzędzenie nas dopada. Bóg zasługuje na coś więcej niż tylko takie pobieżne podziękowanie. Nie czujecie się dobrze, jak kiedy dacie komuś prezent, a on powie, o fajnie, no dziękuję. Widzicie, że chybaśmy nie trafili z tym prezentem, albo nie lubi nas, albo jest niezadowolony. No niby było podziękowanie, ale takie nijakie. Ale jak tak uklęknie, w rękę pocałuje, o, miód na serce. Potrzebujemy tego. Bóg może nie jest aż taki, ale myślę, że jest zachwycony tymi, którzy mówią Mu dziękuję. Którzy przychodzą do Niego, w pokorze powiadają: Panie, nie zasłużyłem. Hiob, mimo że przeszedł niezwykłe doświadczenie, potrafił powiedzieć: Pan dał, Pan wziął, niech będzie uwielbione Jego imię. To jest niezwykłe, zdobyć się na takie słowa. Ale człowiek wierzący, który ma oparcie w Bogu, jest w stanie je wypowiedzieć. Dziękując za wszystko, dziś chcemy też podziękować Bogu za szczególne obdarowanie, jakim jest błogosławieństwo, o którym mówi ten psalm. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. I gdyby tej wierności z pokolenia na pokolenie nie było, to ludzkości już by też nie było. Małżeństwa nie miałyby dzieci, nie byłyby obdarowane błogosławieństwem. Dziś chcemy dziękować za dzieci. Dziś chcemy podziękować Bogu, że małżeństwa zostały obdarowane takim szczególnym Bożym błogosławieństwem. I chcemy Bogu być wdzięczni, że zostali w tak niezwykły sposób pobłogosławieni. O, ktoś powie, co za niezwykły? Wszyscy mają, prawie że wszyscy mają dzieci. To nie jest nic niezwykłego, jest coś niezwykłego. Dziś, w dzisiejszych czasach, jest wiele małżeństw, które w sposób świadomy decydują się nie mieć potomstwa. Ważniejsza jest kariera, praca, a oni muszą wychować. Muszą się zmierzyć z tym wyzwaniem. W naszym Kościele, zgodnie z przesłaniem Słowa Bożego, powierzamy dzieci Panu z modlitwą o błogosławieństwo. Ta uroczystość nie jest substytutem chrztu, ale jest modlitwą zboru o Boże błogosławieństwo dla dziecka i jego rodziców. Dziecko nie jest obce Kościołowi. Nie jest jakimś obywatelem drugiej kategorii. Ale wraz z rodzicami jest częścią też tej widzialnej społeczności, jaką jest zbór. To miłość do Boga, a nie obowiązek, sprawia, że rodzice chcą, by razem ze zborem modlić się o ich dzieci. Wierzę w tę sukcesję tego Bożego błogosławieństwa, tej Bożej łaski z pokolenia na pokolenie. Inaczej mówiąc, ta obietnica jest tak prawdziwa w życiu pradziadka, dziadka, ojca, syna i potem jego dzieci. Z pokolenia w pokolenie. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe Boże błogosławieństwo. Jego wierność z pokolenia w pokolenie. Brak dzieci w zborze byłby naturalną śmiercią tego zboru. Dlatego w tym miejscu razem z rodzicami, razem z ich dziadkami, z tymi, którzy są tutaj, towarzyszą im, będziemy się modlić o mądrość, o rozwagę, odpowiedzialne rodzicielstwo, o bojaźń i prowadzenie Ducha Świętego. Wychowajcie swoje dzieci tak, by wiedziały, że Bóg jest najważniejszą gwarancją ich życia, ich powodzenia. Nie tylko te dobra materialne, nie ta wartość netto, jak powiedziałem. Mają ważniejszą wartość – duszę. Mają to, co Bóg dał im – życie. I ta modlitwa nie ma być jedną wśród wielu modlitw. To ma być ważna modlitwa. To ma być modlitwa, w której nasze serce wylewamy we wdzięczności przed Bogiem. Uczymy się oczekiwania też na rezultaty tej modlitwy, jaką dziś przyniesiemy przed Boży tron. Tęsknie oczekiwałem Pana, powiada psalmista. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mego. Chciałbym, by to było tęskne wyczekiwanie rodziców. Bo tak naprawdę, gdy modlimy się o błogosławieństwo dzieci, gdy modlimy się o błogosławieństwo nad tymi dziećmi, to naprawdę modlimy się o kolejne błogosławieństwo dla rodziców. Modlimy się, by oni byli błogosławieni, aby byli szczęśliwi, wychowując te dzieci. Wiele rzeczy będą musieli sobie odmówić, z wielu rzeczy zrezygnować. Chcę powiedzieć, ile rzeczy trzeba postawić przed Bogiem i powiedzieć: Panie, to jest cenne. To jest cenne, obdarowałeś mnie. Ile radości my, dziadkowie, potem mamy. Jakże byłoby smutne i puste życie, kiedy nie masz wnuka. No bywają sytuacje i oczywiście nikogo o to nie oskarżamy. To nie jest tak. Ale ile szczęścia to wnosi też w życie starszych osób. Myślimy sobie, zbliżamy się do wieczności, ale oglądamy Bożą łaskę z pokolenia w pokolenie. Widzimy, jak Bóg prowadzi nas. Różne zawirowania się w życiu zdarzą. Nie zawsze może wszystko się ułoży szczęśliwie. Ale myślę, że jeśli się nie układa szczęśliwie, jest tylko jeden powód. Jedna tylko przyczyna. Nie ma innej. Gdzieś po drodze weszliśmy w konflikt w sprawach duchowych. Myśleliśmy, że sami sobie damy radę, że rozwiążemy to. Dziś rodzice mogą być zaniepokojeni zagrożeniami, jakie czyhają na dzieci. Nie tylko tym, że będą musiały przejść przez choroby wieku dziecięcego, ale już myślami wybiegają do przodu. Szkoła, zagrożenia, przedszkole, ulica. To jest już to zmartwienie, ten ból serca. Co będzie? I dlatego chcemy się z wami modlić, by ten niepokój nie wziął góry nad Bożym prowadzeniem, nad Bożym błogosławieństwem, nad tą Bożą ofertą. Z pokolenia w pokolenie chcę wam błogosławić. Nie ma człowieka, który nie byłby zatroskany, zwłaszcza tą teraźniejszością i przyszłością. Ale nie jesteśmy pozostawieni domysłom. Bóg ma odpowiedź i radę, do której zmierzam. Albowiem ja mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. I dziś we wspólnej modlitwie, jako zbór, jako społeczność, powierzymy te dzieci Bożemu błogosławieństwu. Będziemy się modlić o to drugie błogosławieństwo dla rodziców. Cierpliwość, wytrwałość, by umieli po chrześcijańsku wychować swoje pociechy. Jeśli będziecie się każdego dnia pochylać nad łóżeczkiem swojego dziecka, jeśli tam będziecie się przy nim modlić, to bardzo szybko usłyszycie pierwsze amen. Są rzeczy, które mogą być zaniedbane, bez wielkiej szkody dla życia, ale zaniedbując społeczność z Bogiem, zaniedbamy wieczność swoich dzieci. I dlatego chcemy się dziś modlić o Boże prowadzenie. Zbór będzie wspierać nas w tej modlitwie. Dlatego zapraszam teraz rodziców z dziećmi. Chodźcie tutaj, byśmy się mogli razem modlić.